Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziesiątego lutego witam Państwa Krzysztof Brunk. Dziś w programie Aktualności Watykańskie. Lubelskie obchody pierwszej rocznicy śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Rozmowa księdza Seweryna Wąsika z księdzem prałatem Dariuszem Giersem na temat przypadającego jutro Światowego Dnia Chorego. A na zakończenie pogadanki bioetyczne księdza Piotra Kiniewicza. Zapraszamy. Bóg nie przestaje nas kochać i wcielać się przez swój Kościół na całym świecie. Również Fundacja Jana Pawła II dla Sacheru nie przestaje dążyć do tego, by być znakiem chrześcijańskiej miłości, która staje się świadectwem dawanym Chrystusowi. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się z przedstawicielami tej fundacji od 28 lat niosącej pomoc mieszkańcom tej części Afryki, szczególnie zagrożonej suszą i pustynnieniem.
W ciągu tych lat zrealizowała ona ogromną liczbę projektów, by przeciwdziałać pustynnieniu. Istnienie fundacji dowodzi wielkiej ludzkiej dobroci mojego błogosławionego poprzednika, z którego intuicji powstała. Niestety Sahel został w ostatnich miesiącach znowu poważnie zagrożony znacznym zmniejszeniem zasobów żywności i głodem wskutek braku deszczu i spowodowanego tym stałego posuwania się pustyni. Wzywam wspólnotę międzynarodową do poważnego zajęcia się skrajnym ubóstwem tamtejszej ludności, której warunki życia ulegają pogorszeniu. Pragnę też zachęcić i poprzeć wysiłki organizacji kościelnych pracujących w tej dziedzinie. Miłość musi pobudzać wszelkie nasze działania. Kościół nie jest powołany w pierwszym rzędzie do przekształcania porządku politycznego czy zmieniania tkanki społecznej. Chcę nieść światło Chrystusa, który przekształci wszystko i wszystkich.
Papież wskazał, że to ze względu na Chrystusa chrześcijański wkład jest tak specyficzny. Nawiązał do obecności islamu w krajach Sahelu, wyrażając radość z dobrych relacji, jakie fundacja utrzymuje z jego wyznawcami. Jak podkreślił, również w odniesieniu do nich ważne jest dawanie świadectwa, że Chrystus jest żywy, a jego miłość wychodzi ponad wszelkie religie, rasy i kultury.
Ewangelizacja kultury opiera się na przekonaniu, że wszystkie wymiary życia człowieka i narodu może ożywiać i przemieniać Ewangelia. Wskazuje na to papież w przesłaniu do uczestników zorganizowanego w Rzymie przez włoski episkopat kongresu pod tytułem Jezus naszym współczesnym. Nie ogranicza się on tylko do nauk kościelnych, ale ma charakter interdyscyplinarny.
Wiele wskazuje, że w naszych czasach, choć tak roztargnionych i chaotycznych, imię i orędzie Jezusa często spotykają się z zainteresowaniem. Przyciągają nawet tych, którzy nie przyjmują Jego słowa zbawienia, pisze papież w przesłaniu. Pobudza nas to do pogłębionego zrozumienia rzeczywistej postaci Chrystusa, co może wypływać tylko z hermeneutyki wiary w owocnej relacji z racjami historycznymi. Właśnie w tym celu napisałem moje dwie książki o Jezusie z Nazaretu, dodaje Benedykt XVI. Sprawy Jezusa, za którego imię jeszcze dziś licznych wierzących w różnych krajach świata spotyka cierpienie i prześladowanie, nie można odsuwać w daleką przeszłość. Jest ona decydująca dla naszej wiary dzisiaj, stwierdza Ojciec Święty. Jezus wszedł na zawsze do ludzkiej historii i nadal w niej żyje ze swym pięknem i mocą, w tym słabym i wciąż potrzebującym oczyszczenia, ale też wypełnionym Bożą miłością ciele, jakim jest Kościół.
W Watykanie podano dokładniejsze informacje o planowanym już za tydzień zwyczajnym konsystorzu publicznym. Odbędzie się on w sobotę 18 lutego w Bazylice Świętego Piotra. Oprócz kreowania 22 nowych kardynałów podjęte zostaną decyzje w sprawie kanonizacji siedmiorga błogosławionych. Są to
dwaj męczennicy, XIX-wieczny francuski jezuita Jakub Berthier, który oddał życie na Madagaskarze, i XVII-wieczny świecki katechista z Filipin Piotr Calungsod.
Dwoje zmarłych na początku XX wieku założycieli zgromadzeń zakonnych, włoski ksiądz Jan Chrzciciel Pia Marta i Hiszpanka Maria z Góry Karmel.
Współczesna im amerykańska zakonnica Marianna Cope.
Oraz dwie kobiety świeckie, 17-wieczna kanadyjska Indianka Katarzyna Teka Kwita i zmarła na początku zeszłego stulecia Niemka Anna Szefer.
Tego samego dnia po południu w różnych salach na Watykanie nowi kardynałowie przyjmować będą gratulacje. Natomiast w niedzielę 19 lutego w czasie mszy koncelebrowanej z papieżem w Bazylice Watykańskiej otrzymają pierścienie kardynalskie.
Watykańskie biuro prasowe potwierdziło ujawnione wcześniej w mediach informacje, że tegorocznym rekolekcjonistą papieskim będzie kardynał Laurent Monsengwo Passinia. Arcybiskup Kinszasy poprowadzi w Watykanie doroczne skupienie w dniach od 26 lutego do 3 marca, a więc w tradycyjnym terminie związanym z pierwszym tygodniem Wielkiego Postu. Tematem rekolekcji papieża i kurii rzymskiej będzie współuczestnictwo chrześcijanina z Bogiem. Oprócz rozważań, watykańskie rekolekcje obejmują takie elementy wspólne jak codzienna modlitwa brewiarzowa, przedpołudniowa i nieszporna, a także adoracja eucharystyczna.
W Syrii coraz bardziej nakręca się spirala przemocy. Giną w niej również chrześcijanie, ale jak się wydaje nie ze względu na wiarę, informuje z Damaszku nuncjusz apostolski arcybiskup Mario Zenari. W jego przekonaniu bardzo trudno jest zdobyć wiarygodne wiadomości na temat tego, co dzieje się w tym kraju. Wojna przeniosła się bowiem również do mediów. Obie strony oskarżają się nawzajem o dezinformację. Pewne jest natomiast, że rośnie liczba ofiar, zauważa watykański dyplomata. W mieście Homs, gdzie od tygodnia trwa ofensywa sił prezydenckich, problemem jest samogrzebanie zabitych. Wiele katolickich rodzin opuściło już to miasto. Liczni księża pozostali jednak na miejscu. W tak niebezpiecznej sytuacji każdy musi sam decydować o sobie, mówi arcybiskup Zenari.
Muszę powiedzieć, że do tej pory wspólnota chrześcijańska była szanowana. Nie było jeszcze ataków na chrześcijan ze względu na ich wiarę. Jeśli porównamy to do sytuacji w innych krajach regionu, gdzie płonęły przecież kościoły, to daje to pewną nadzieję. Jest to pozytywny aspekt i sądzę, że chrześcijanie ze względu na szacunek, jakim się ich tutaj darzy, mogliby odegrać jeszcze w Syrii ważną rolę, stając się pomostem pośród atmosfery wzajemnej nienawiści. Chrześcijanie chcą służyć Syrii, wnosząc ducha dialogu, pojednania i przebaczenia.
Zdaniem watykańskiego dyplomaty szanse na podjęcie dialogu maleją jednak z każdym dniem i dziś są one naprawdę nikłe. Przeciwnego zdania jest melchicki patriarcha Grzegorz III Lacham. W jego przekonaniu tylko dialog może uchronić Syrię od masakry. Przestrzega on zatem wspólnotę międzynarodową przed próbą obalenia aktualnego reżimu.
Przyroda, człowiek, Bóg wokół myśli filozoficznej arcybiskupa Józefa Życińskiego. Pod takim hasłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przedstawiciele polskich środowisk naukowych wspominali zmarłego rok temu metropolitę lubelskiego. Spotkanie przygotowały trzy uniwersyteckie wydziały filozofii z Krakowa, Warszawy i Lublina, z którymi naukowo związany był ksiądz Józef Życiński.
Konferencję otworzył rektor uczelni, ksiądz profesor Stanisław Wilk.
Ksiądz arcybiskup Życiński doskonale rozpoznawał znaki czasu. Z klasą wielkiego humanisty ukazywał rozległą perspektywę nowych apostolskich wyzwań, bo przy całej swojej pasji naukowej był przede wszystkim pasterzem.
Filozoficzny program naukowej działalności Józefa Życińskiego przedstawił jego przyjaciel i współpracownik ksiądz profesor Michał Heller. W odczytanym pod nieobecność autora tekście została wyrażona sugestia, że jako intelektualista Józef Życiński rozwijał zamysł odnowy metafizyki, nawiązujący głównie do racjonalności przyrody i filozofii analitycznej. W Kulowskiej Auli wielokrotnie podkreślano wyjątkowość Józefa Życińskiego jako kościelnego hierarchy swobodnie uczestniczącego w dyskusjach naukowych czy zabierającego głos w sprawach kultury i życia publicznego. W niedawnej wypowiedzi arcybiskup Stanisław Budzik porównał swego poprzednika do świętego Pawła.
Jak bardzo świętej pamięci arcybiskup Józef przypominał apostoła narodów. Zawsze w drodze, zawsze w biegu, w pośpiechu. Chciał być wszystkim dla wszystkich, aby przynajmniej niektórych pozyskać. Przemawiał na areopagach świata. Głosił dobrą nowinę w porę i nie w porę. Nie zrażał się trudnościami i przeciwnościami. Wiedział, że wystarczy mu łaski Chrystusa, że moc słabości się doskonali.
Uniwersyteckie zajęcia prowadzone przez świętej pamięci księdza arcybiskupa jako kierownika Katedry Relacji między Nauką a Wiarą budziły zainteresowanie szerokiego kręgu osób. Ich stałym uczestnikiem był m.in. pan Wacław Muzyczka, właściciel małej firmy. Wspomina, iż erudycyjne i dociekliwe wykłady i seminaria przede wszystkim prowokowały do myślenia. Nie można było na nich być nie myśląc, zauważa i dodaje, wspominając niespodziewane odejście arcybiskupa.
Mnie osobiście brakowało go od samego początku i właściwie po dziś dzień ta pustka nie jest jeszcze zapełniona.
Dodajmy, że archidiecezja lubelska upamiętniła osobę zmarłego metropolity specjalnym albumem, epitafium odsłoniętym dziś w archikatedrze oraz utworzeniem funduszu stypendialnego dla ubogiej młodzieży. Dla Radia Watykańskiego z Lublina Krzysztof Chudzik.
Gościem Radia Watykańskiego jest ksiądz prałat Dariusz Giers. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Okazją do spotkania z pracownikiem Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia jest Światowy Dzień Chorego, który obchodzimy we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jakie będą obchody 20 Światowego Dnia Chorego?
20 Światowy Dzień Chorego będzie przebiegał na poziomie kościołów lokalnych, parafialnych, diecezjalnych. Nie ma głównej uroczystości centralnej, tak jak to bywało w poprzednich edycjach Światowego Dnia Chorego. Od roku 2008 przeżywamy dzień w sposób uroczysty co 3 lata. Natomiast w tym roku ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, będzie przewodniczył uroczystościom tego dnia w Filadelfii. Został tam zaproszony przez arcybiskupa. Będzie uczestniczył w sympozjum zorganizowanym w seminarium diecezjalnym. Będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej. Odwiedzi kilka szpitali, m.in. szpital dziecięcy oraz szpital świętego Zbawiciela. Natomiast sekretarz papieskiej rady udał się do Ho Chi Minh, dawnego Sajgonu, na zaproszenie tamtejszego arcybiskupa, który jest członkiem naszej papieskiej rady. I tam będzie uczestniczył również w uroczystej liturgii, odwiedzając placówki służby zdrowia, szczególnie te, które zajmują się chorymi na AIDS.
A dlaczego w tym roku nie będzie uroczystości watykańskich z Benedyktem XVI?
No tu jest sprawa kuriozalna, ponieważ zapowiedziane są opady śniegu. Organizatorzy Dnia Chorego w diecezji rzymskiej podjęli właśnie taką decyzję, żeby nie narażać chorych, szczególnie na wózkach inwalidzkich, przełożyli celebrację na późniejszy termin. Także pierwszy raz od kiedy jestem tutaj i od kiedy w zasadzie ten Dzień Chorego jest ustanowiony, uroczystości nie będzie w Rzymie.
Jak wygląda Dzień Chorego w kościołach lokalnych, w diecezjach, w poszczególnych kościołach? Czy możemy jakiś przykład podać?
Mówimy tutaj o 20. Światowym Dniu Chorego. Przez 20 lat wspaniale rozwinęła się ta inicjatywa w kościołach lokalnych. Na przykład w samej Polsce wystarczy chociażby popatrzeć na internecie, jak wiele parafii, jak wielu księży proboszczów ma w sercu duszpasterstwo chorych. W wielu parafiach odbywają się msze święte, błogosławieństwa lurdzkie Najświętszym Sakramentem dla chorych, udzielanie sakramentu chorych. Też odbywają się inicjatywy zorganizowane przez świeckich i to nas bardzo cieszy. Na przykład w Ustce odbywa się 8. Akademia Dermatologii i Alergologii, w której uczestniczą lekarze nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. I do nich zostało skierowane słowo arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Rady, które podkreśla wartość wiary, osobistego świadectwa w pracy lekarzy, pracowników służby zdrowia.
Bardzo dziękujemy za spotkanie. Moim i Państwa gościem był ksiądz prałat Dariusz Giers z Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Od kiedy pacjent człowiekiem, od kiedy człowiek pacjentem.
Od kiedy pacjent jest człowiekiem? Od kiedy człowiek jest pacjentem? Na pierwszy rzut oka oba pytania brzmią absurdalnie w swej prostocie. Każdy wymagający opieki medycznej pacjent jest człowiekiem. Każdy poddający się takiej opiece człowiek staje się pacjentem. Wbrew pozorom, Oczywistość wcale nie jest taka oczywista, przynajmniej jeśli chodzi o praktykę dnia codziennego. Pytanie o człowieczeństwo znajdujące się w obszarze działania medyka ludzkiej jednostki pojawia się najczęściej w dwóch sytuacjach. Na początku i na końcu ludzkiej drogi. W odniesieniu do początku chodzi o uznanie człowieczeństwa dopiero co poczętego życia ludzkiego. W odniesieniu do końca o jasne rozróżnienie pomiędzy umieraniem a śmiercią oraz o stosunek do osób, które utraciły władzę umysłową na skutek choroby lub wypadku. Wówczas pytanie o człowieczeństwo by nieco zmieniało swoją formę na do kiedy pacjent jest człowiekiem. Jakkolwiek kwestię początku ludzkiego życia przyjdzie omówić bardziej szczegółowo nieco później w cyklu bioetycznego labiryntu, już teraz trzeba zauważyć, że we współczesnej medycynie opinie na ten temat są podzielone. Oprócz momentu zapłodnienia wymieniane są przeróżne stadia rozwoju człowieka, aż po urodziny, a nawet później. Dochodzi niekiedy do sytuacji zaiste absurdalnych pod względem spójności logicznej. Oto poczęte zostaje ludzkie życie, ale nie człowiek. Albo zaistniał człowiek, ale nie osoba ludzka. Te rozróżnienia i spory terminologiczne nie są tylko akademicką zabawą w słowa. Mają bardzo praktyczne konsekwencje. Jeśli bowiem obiektem interwencji medycznej jest ludzki embrion, który jednak rzekomo nie jest człowiekiem, ani osobą ludzką. Obowiązki medyka wobec takiego pacjenta wydają się inne, mniej naglące, mniej radykalne niż w stosunku do tych pacjentów, których człowieczeństwo i osobowy status nie podlegają wątpliwości. Właśnie dzięki takim manipulacjom ukształtowało się przekonanie, że poczęte i nienarodzone dziecko jest mniej ważne niż dziecko już urodzone, a jeszcze ważniejszym od nich jest człowiek dorosły, zwłaszcza jeśli jest bardzo ważną osobą. Nie jest zatem bezzasadnym pytanie, czy medyk dostrzega i uznaje człowieczeństwo małego, nienarodzonego jeszcze pacjenta, ponieważ od tego zależy, jak tego pacjenta potraktuje. Podobny problem pojawia się przy okazji pytania o powinność terapeutyczną, czyli od kiedy proszący o pomoc medyczną człowiek zaczyna być traktowany jako pacjent, od kiedy tę pomoc otrzymuje. Dziś jest to doświadczenie bardzo wielu ludzi, choć na szczęście nie wszystkich. Pierwsze pytanie, jakie słyszy zgłaszający się do lekarza chory, dotyczy faktu ubezpieczenia. Jeśli tego ubezpieczenia brakuje, a stan chorego nie wskazuje na bezpośrednie zagrożenie życia, pomoc nie jest udzielana. Człowiek nie staje się pacjentem. Dziś choroba sama nie wystarcza, by rozpoznano i podjęto obowiązek terapeutyczny. Dziś potrzeba gwarancji, że za tę pracę ktoś zapłaci. Ten problem ma oczywiście swoją wariację. Wśród tych, którzy załapią się na status pacjenta, że zacytuję klasyka, wszystkie zwierzęta są równe, a niektóre są bardziej równe niż inne. Na różne sposoby wartościuje się pacjentów i przyznaje im różne standardy traktowania. I bynajmniej nie chodzi tylko o wykupienie dodatkowej opieki czy pojedynczej sali o podwyższonym standardzie. To akurat jest zrozumiałe. Nie ma jednak uzasadnienia podwyższony standard kultury osobistej, podwyższony standard czystości, czy też podwyższony standard prawdomówności, stosowany wobec ludzi lepiej sytuowanych lub mających szersze koneksje. Tym bardziej nie powinno być miejsca na zróżnicowanie zaangażowania medyka w terapię w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego pacjenta lub jego rodziny. Lepsze traktowanie oferowane niektórym oznacza ostatecznie brak szacunku dla wszystkich, gdyż jedni zostają zlekceważeni i odrzuceni, a inni potraktowani instrumentalnie w mniej lub bardziej uświadomionym oczekiwaniu uzyskania osobistej korzyści.
Tu Radio Watykańskie. Pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kiniewicza kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.